Chcę dzisiaj mówić o modlitwie i zatytułowałem sobie to moje dzisiejsze poselstwo Ojcze Nasz, czyli modlitwa o powrót Jezusa. Bo korciło mnie, już kiedyś usługiwałem na temat modlitwy Ojcze Nasz. Tam jest 7 wezwań, więc miałem 7 kazań na temat, bo tam, tak powiem, jest potęga głębi. Ale stwierdziłem, że dzisiaj chcę jakbyś skupić się na pewnym jednym aspekcie, który pojawia się w modlitwie Ojcze Nasz, czyli właśnie o tym, że tak naprawdę jest to też modlitwa, która ma charakter bardzo eschatologiczny, czyli związany z przyjściem Jezusa Chrystusa, z Jego powrotem na ziemię, z rzeczami ostatecznymi. I myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie pędzą i widzimy, że ten świat pędzi coraz bardziej i jakby w pewien sposób coraz trudniej się zatrzymać. Jak jesteś rozpędzony, to weź się zatrzymaj. To wymaga trochę czasu i my potrzebujemy tego zatrzymania, jak mówi Psalm 47. Zatrzymajcie się, czy można też przetłumaczyć, wyciszcie się i poznajcie, że ja jestem Pan. Że w naszym życiu to jest niezwykle istotna sprawa, natomiast też możemy zaobserwować pewną presję, tak, że skoro jest coraz mniej czasu, bo wszyscy są tacy zagonieni, to coraz trudniej o to zatrzymanie się, o to, żeby mieć takie życie modlitewne, które nie jest takie powierzchowne, takie instant, że dzisiaj byśmy chcieli wiele rzeczy instant. Błyskawiczna zupka, błyskawiczna kasza, jakaś coś tam. I czasami nasze życie modlitewne może przejść w taki właśnie też poziom instant. Błyskawiczny. Chwilkę modlitwy, już trzeba dalej gnać, bo coś tam nas ściga. Więc my potrzebujemy, bo widzimy tą presję, żeby zniechęcić, żeby ludzie się po prostu nie modlili, żeby ich życie modlitewne było płytkie, a nie głębsze. Dlatego uważam, że warto o tym mówić i że żyjemy, zawsze czas był modlić się, ale że żyjemy w takich czasach, których może nie doświadczali w pokoleniach przed nami, w których jest aż taka presja na to, żeby właśnie się nie modlić, żeby zająć się tysiącem innych rzeczy. Nie wiem, to Piotr ostatnio tydzień temu wspominał, że scrollować w telefonie, średnie tam dane pokazują, że 3 godziny dziennie człowiek spędza na tym. A na modlitwie? O, ktoś, kto by się modlił 3 godziny dziennie, to pewnie nie wiem, czy by się znalazło pośród nas kogoś, czy w ogóle w Polsce, ilu takich ludzi by się znalazło. Tak, czyli jak wiele rzeczy zabiera nam czas i modlitwa Ojcze Nasz to jest taka modlitwa, która, jeśli chodzi o treść tego, co w sobie zawiera, to jest w niej taka głębia, że to jest jak klucze. Że każde słowo, które tutaj jest powiedziane, to jest jak klucz do głębin rozwoju naszego życia modlitewnego. Jest w niej 7 wezwań, a wiemy, że w Biblii liczba 7 jest liczbą pełni, więc możemy powiedzieć, że w tej modlitwie jest cała pełnia tego wszystkiego, co jest nam potrzebne do tego, żeby rozwijać nasze życie modlitewne. I żeby nasza modlitwa właśnie nie była płytka, ale żeby nasze życie modlitewne nabierało głębi i pełni. Więc kiedy uczniowie, widząc, że Jezus modli się inaczej, niż Żydzi do tego byli przyzwyczajeni, niż do tej pory w swoim życiu to widzieli, a przecież często mieli do czynienia z modlitwą. Spotkać w Izraelu ludzi modlących się na ulicach, to był codzienny widok, nic niezwykłego. Więc można powiedzieć, że ci ludzie byli w jakiś sposób zaznajomieni z modlitwą. Modlitwa nie była niczymś obcym dla nich, ale coś takiego było w modlitwie Jezusa, co ich fascynowało, co odróżniało to, jak modlił się Jezus od wszystkich innych ludzi, których w swoim życiu spotkali, czy ich samych, kiedy się modlili. Więc Jezus podaje im ten wzorzec, możemy tak powiedzieć, modlitwy i zaczyna się od słów Ojcze. I chociaż Izraelici znali Boga jako Ojca, to wnosiło poziom modlitwy na zupełnie inną relację, tak? Że Jezus nie mówi, no to zaczynajcie, tak się módlcie, Boże, albo Panie Boże, ale Ojcze. To od razu wnosi, że ten, który się modli, jest w relacji. To nie jest ktoś tam obcy mi, ale ktoś, kto mnie zrodził. Ktoś, kto jest moim ojcem, tak? Więc kiedy patrzymy na biblijną historię, to możemy powiedzieć, czy w krótkich słowach streścić, że w całej Biblii chodzi o to, że wszystko wychodzi od Ojca i sprowadza się do Ojca. Że Jezus przyszedł objawić Ojca nam i koniec końców wszystko sprowadza Jezus do Ojca. Tak? List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział o tym mówi, że kiedy przyjdzie już koniec tego wieku, kiedy Jezus podda, czy Jezusowi zostaną poddane wszystkie rzeczy, to co Jezus zrobi, wszystko podda Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Żeby Bóg był wszystkim we wszystkich. Więc to jest to, co robi tak naprawdę Jezus, tak? Żeby wszystko sprowadzić z powrotem do Ojca, byśmy znaleźli się w Ojcu, bo w Nim jest wszystko. Ojcze, bo z tytułem Ojciec wiążą się przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest ktoś, kto zradza. Ojciec to jest ktoś, kto zradza. Ktoś, kto inicjuje. Więc to Bóg zainicjował nasze stworzenie, nasze istnienie, dlatego, że nas chciał, tak? A po drugie, z terminem Ojciec wiąże się idea tego, że Ojciec to jest ktoś, kto się troszczy, kto dba, kto kocha. To bierze odpowiedzialność. Więc Ojciec jest powiązany z tym, że On nas zrodził, a po drugie, że jest zainteresowany naszym życiem i naprawdę Jemu zależy na nas, tak? On troszczy się o nas, tak? Stąd Pismo mówi, wszystkie swoje troski powierzcie Jemu. Ojcze, nasz. Ojcze, nasz. Jest tu liczba mnoga, co wskazuje na to, że kiedy modlimy się według tej modlitwy, to nie jest modlitwa tylko indywidualna, ale jest to modlitwa, w której mamy poczucie wspólnoty z innymi. Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale powiedział do ludzi tak, do swoich uczniów. Wszyscy jesteście braćmi. Wszyscy. Bo jednego macie Ojca. Tego, który jest w niebie. Tak? Wszyscy jesteście my braćmi, bo jednego mamy Ojca. Więc to sprawia, że kiedy wchodzimy w głąb tej modlitwy, to też wzrasta nasze poczucie wspólnoty. Że nie jestem tylko ja i Bóg, ale to jest nie tylko mój Bóg, ale Bóg też Natalii, Artura, Adama i wszystkich innych, tak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To wskazuje nam na to, że jest pewien dystans, tak? Że Ojca tutaj nie ma. Ojciec jest w niebie, ale to też znaczy, że tam, gdzie jest Ojciec, tam jest niebo. Tam, gdzie jest Jego obecność, tam jest niebo. A niebo kojarzy nam się w takim ogólnie przyjętym pojęciu z czymś najlepszym, z czymś najpiękniejszym, z czymś nie do pomyślenia, bo tam, gdzie jest Ojciec, gdzie jest Jego obecność, tam jest niebo. I to też kieruje nasze myślenie ku temu, że my wiemy, że jesteśmy na ziemi, że jest coś, co nas oddziela, ale On jest w niebie i dlatego możemy myśleć o tym, co w górze, o tym, co w niebie. I o to chodzi, żebyśmy oderwali nasz wzrok z tej ziemskiej rzeczywistości ku tej niebiańskiej. I to jest takie wprowadzenie do modlitwy i zaczyna się pierwsze wezwanie. Święć się imię Twoje. Czy tak jak w tym przekładzie Ligi Biblijnej, niech świętość otacza Twe imię. I moglibyśmy sobie zadać pytanie, dlaczego świętość jest wymieniona? Dlaczego święć się? Moglibyśmy tak pokrótce odpowiedzieć, że świętość najlepiej opisuje Boga. Bo świętość oznacza Jego absolutną i totalną doskonałość i wzniosłość. Totalną i absolutną doskonałość. On jest święty. On jest święty. I dosłownie słowo święty oznacza oddzielony, tak? Czyli ktoś, kto nie jest powiązany z czymkolwiek innym, jest oddzielony od czegoś do czegoś. I możemy powiedzieć, że ta doskonałość Boża przejawia się chociażby w Jego dobroci. Tak Jezus powiedział, że nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Nikt. Więc On jest święty, dlatego w Nim jest dobroć. A ponieważ świętości jest ta idea oddzielenia od wszelkiego złego ku wszelkiemu dobremu, dlatego Bóg jest cały w dawaniu. Dlatego mówimy o poświęceniu. I kiedy myślimy o poświęceniu, to właśnie o tym, że ktoś czemuś się poświęca, czyli oddaje siebie, daje siebie. I to jest natura Boża, która cała jest w dawaniu. Bo On jest święty, bo On jest dobry. Więc święć się imię Twoje. I wiemy, że w Biblii imię to nie jest tak jak ja mam na imię na przykład Tomek, bo tak się rodzicom spodobało mi dać i każdemu z nas podobnie. Ale w Biblii imię oznacza całą istotę, esencję danej osoby, o której opisuje to imię, kim ona jest. Więc to pierwsze wezwanie to jest modlitwa do Boga, nie że my uświęcamy imię Boże, ale wzywamy Boga, prosimy Boga, uświęć swoje imię. Otocz świętością swoje imię. I tak jak powiedziałem, że ta modlitwa tak naprawdę, Ojcze Nasz, to jest modlitwa o powrót Jezusa, już nawet w tym pierwszym wezwaniu jest ten aspekt eschatologiczny związany z końcem czasów, kiedy Bóg uświęci swoje imię. I jeden fragment z księgi Ezechiela, 36 rozdziału, od 16 wersetu czytamy: Pan skierował do mnie słowo tej treści: Synu człowieczy, gdy dom Izraela mieszkał w swojej ziemi, skalał ją swym postępowaniem i swoimi czynami, to, co robili wobec mnie, było jak nieczystość krwawienna miesiączkującej kobiety. Dlatego wylałem na nich mój gniew za krew, którą przelali w swym kraju i za skalanie go ich bóstwami. Rozproszyłem ich wśród narodów, rozsiałem po różnych krajach, osądziłem ich według ich postępowania i czynów. Lecz gdziekolwiek przybyli do narodów, plamili moje święte imię, bo mówiono o nich, niby to lud Pana, a jednak stracił swój kraj. Żal mi było z powodu mojego świętego imienia, które plamił dom Izraela wśród narodów, do których przybył. Dlatego powiedz domowi Izraela, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu Izraela, lecz ze względu na moje święte imię. Splamiliście je wśród narodów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę moje wielkie imię, splamione pośród narodów, bo splamiliście je pośród nich. Narody przekonają się, że ja jestem Pan, oświadcza Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. Tak naprawdę te słowa proroka Ezechiela tyczą się czasów ostatecznych i Bóg mówi tutaj, że On uświęci się, okaże na oczach wszystkich narodów swoją świętość, kiedy uświęci się pośród swojego ludu. I możemy zapytać się, czy dalszy ciąg tych wersetów mówi, co to znaczy, że Bóg okaże się pośród nich święty. A to znaczy to: zabiorę was pośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem, sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Zamieszkacie też w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię urodzaj, zaszumią łany zbóż i już nigdy nie wydam was na pastwę głodu. Pomnożę owoce drzew, wzbogacę plony pól, abyście już nie musieli znosić hańby głodu pośród narodów. Więc ten opis mówi o tym, co to znaczy, że Bóg się uświęci na oczach wszystkich. To znaczy, że Bóg weźmie swoich ludzi i ich uczyni świętymi. Jest to całkowicie dzieło Boże, że Bóg oczyści od wszelkiej nieprawości ludzi, którzy non-stop w grzechu trwali. I cokolwiek Bóg nie próbował, to oni i tak schodzili na swoje złe drogi. Ale Bóg mówi, to się zmieni. Bo oczyszczę mój lud, włożę w ich wnętrze nowe serce, które będzie czystym sercem, wleję w ich ducha mojego świętego ducha i dlatego staną się święci, a z tą świętością przyjdzie wszelkiego rodzaju błogosławieństwo, pomnożenie wszelkiego dobra, wszelkiego dobrego owocu i tak dalej, i tak dalej. Potem, gdybyśmy czytali u Ezechiela, mamy Dolinę Wyschłych Kości i inne rzeczy, które wiążą się z czasami ostatecznymi. Więc tak naprawdę, kiedy wołamy, święć się imię Twoje, to owszem, chcemy, żeby w naszym życiu przybywało tego uświęcenia Bożego imienia, tego wywyższenia Boga w naszym życiu, ale w istocie ostatecznie to wezwanie sprowadza się do tego, żeby Bóg objawił swoją świętość. Bo z objawieniem Bożej świętości przychodzi oczyszczenie, przychodzi uwolnienie, przychodzi wszelkiego rodzaju błogosławieństwo. Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy swojej tej tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie, kończy tą modlitwę słowami: ja objawiłem, chodzi mu w kontekście uczniów, im imię Twoje, tak? Objawiłem im imię Twoje i jeszcze objawię. I jeszcze objawię. Po co? Aby miłość, którą Ty, czyli Ojciec, mnie, czyli Jezusa, umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Absolutnie niezwykłe słowa. Niesamowite. Kiedy wołamy święć się imię Twoje, to między innymi wołamy przecież o to, żeby objawiło się imię, które co sprowadza miłość i to miłość Ojca do naszego życia. Tak wielką miłość, jaką ma Ojciec, który jest miłością, sprowadza do naszego życia, żeby ta miłość była w nas i Jezus był w nas. Więc kiedy modlimy się, święć się imię Twoje, to właśnie o to się modlimy. Kolejne wezwanie. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. To znaczy się, że w tej chwili nie ma tu królestwa Bożego na ziemi. Może być w naszych wnętrzach. Częściowo to królestwo jest tu obecne, bo jest w nas, ale nie jest na ziemi. I wołamy: przyjdź królestwo Twoje. Nie tylko przyjdź Ty sam, przyjdź Panie Jezu, ale niech całe Twoje królestwo wraz z Tobą przyjdzie, wraz ze wszystkimi świętymi, z wszystkimi aniołami i z wszystkim tym, co wiąże się z królestwem. Czyli innymi słowy, modlimy się o to, żeby królestwo nie z tego świata opanowało ten świat. O coś, czego nie ma, ale co się stanie. Co i do czego wzywamy Boga, tak? Bo On chce odpowiedzieć na tą modlitwę, żeby niebo zamieszkało na ziemi. Niebo stało się na ziemi. I Twoja wola ziemią zawładnie. Czy tak jak tradycyjnie to mówimy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Mamy w tym tutaj tłumaczeniu. Wola Twoja. Twoja wola. To jest to, co rozpierało serce Jezusa nawet w momencie trudnym, kiedy w Getsemane był tuż przed ukrzyżowaniem i zmagał się, że chciałby ten kielich tego ukrzyżowania ominąć, nie pić tego kielicha, ale mówi: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, bo nie ma lepszej woli, tak? Bo ona jest święta, jest doskonała. Więc chcemy, żeby to, co dzieje się w niebie, tak żeby niebo w całą swoją rzeczywistością, w której dzieje się wola Ojca, owładnęła całą ziemię też. Chcemy, żeby tutaj to się działo i miało miejsce. I tak jak mówi chociażby psalmy mówią: radością moją jest pełnić wolę Twoją, temu się oddać, żeby działa się wola Ojca. Bo to najlepsza wola, jaka istnieje. I gdy chcemy spojrzeć na te pierwsze trzy wezwania tej modlitwy, Zobaczcie, że one są całkowicie skoncentrowane na Bogu. Jakże często życie modlitwy ludzi przypomina tak, jest skoncentrowane wokół nas samych, naszego ja. I można by było streścić modlitwę wielu ludzi do takich słów. Daj, 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 daj jeszcze to i tamto, pobłogosław mi w tym i w tym, mi, 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 dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, tak? Że tak jak jesteśmy egocentryczni, tak często ta nasza modlitwa jest bardzo skupiona na nas. Wczoraj na ukraińskim spotkaniu rozważaliśmy Księgę Samuela i Samuel zostaje nauczony przez Eliego modlić się, że kiedy Bóg się do niego odzywa, słuchaj, Panie, mów, Panie, Twój sługa słucha. A często ludzie odwracają tę kolejność i mówią, słuchaj, Panie, Twój sługa mówi. Więc zważ na mój głos i mnie wysłuchaj. Pomóż mi w tym i w tym, bo mam jakiś egzamin, coś tam innego w życiu i ja potrzebuję Ciebie, żebyś mi w tym pomógł. A jak nie, to się od Ciebie odwrócę, tak? A zobaczcie, że ta modlitwa, kiedy my nie traktujemy jej jako tylko takiej wymawianki, takiej klepania bezmyślnego, ale rozumiemy, że to są klucze do głębin Bożych i w nie wchodzimy, to mogę użyć takiego sformułowania, że ta modlitwa oducza nas tego przeklętego, egocentrycznego stylu życia i sprawia, że stajemy się bogocentryczni. Że Bóg staje się w centrum naszego życia. Że to o Nim myślimy, nie tylko o sobie, tak? Że nie my jesteśmy w centrum, ale to On staje się w centrum naszego życia. I o to chodzi. Dopiero w drugiej części pojawiają się tej modlitwy prośby o nas. Najpierw Bóg. Pierwszy jest Bóg, bo jak tak ktoś powiedział, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to wszystko inne też zaczyna być na właściwym miejscu w naszym życiu. Wszystko zaczyna się dobrze układać, tak jak należy, jak powinno to być. Po drugie, jest to wołanie, tak? Oto przyjście Jezusa, który te wszystkie rzeczy zrobi, bo On i uświęci imię Ojca, i sprowadzi Jego Królestwo i sprawi, że wola Ojca się zacznie dziać na ziemi. Więc my wołamy o przyjście Jezusa. Duch i oblubienica mówią, przyjdź Panie Jezu, który to wszystko uczynisz. Ale to też oznacza, że my koncentrujemy się na niebie. I że bardzo tego potrzebujemy w naszym życiu, żeby nie być tylko tacy skupieni na tym wszystkim, co jest takie przyziemne, co jest ziemskie, tak to są ważne sprawy, bo one tyczą się naszego życia, ale my potrzebujemy mieć tą głowę też zwróconą ku temu, co jest niebiańskie. Tak jak Jezus powiedział, nie szukajcie skarbów na ziemi, ale w niebie. Tam sobie gromadźcie skarby, tak? I też apostoł Paweł napisze w liście do Kolosan w 3 rozdziale, w pierwszych 4 wersetach. Myślcie o tym, co w górze. Myślcie o tym, co w górze, gdzie Chrystus jest po prawicy Ojca. Nie o tym, co na ziemi myślcie, ale myślcie o tym, co w górze, bo wasze życie jest ukryte w Chrystusem w Bogu, tak? Tam jest nasze życie. Tam jest nasze życie. Więc myślcie o tym, co w górze. A jakże łatwo skupić się tylko na tym, co jest na ziemi, czasami. Kiedyś widziałem taką świetną bajkę Disneya, taką kreskówkę już starą o orle, który nie wiedząc, że jest orłem, jako jajko wykluł się pośród kur w kurniku i myślał, że jest kurą, a życie kury to takie tylko dziobanie przy ziemi. Kura rzadko kiedy spogląda w górę, bo to, co ją interesuje, to jest ten robak, który, czy to jakaś inna rzecz, która mogłaby dziobnąć gdzieś tam wokół niej, więc kury cały czas, że tak powiem, tak, tak. Obyśmy nie byli takimi kurami. Nawet do kobiet. Czasami się mówi, że kobiety to jest kura domowa, tak? No nie. Bądźmy orłami, które o czym myślą? Żeby zbić się w górę, żeby fruwać przez... Fruwać. Orły nie fruwają. Orły szybują w przestworzach. Fruwają inne ptaki, które używają skrzydeł. Orły zbiją się w górę na swoje skrzydła, wchodzą w kanały powietrzne i potem wiatr je unosi. One same wynoszą, że tak powiem, siłą wiatru się w górę. na wysokości takie, że widziano je nawet na wysokościach Mount Everestu. Mój wujek był pilotem myśliwskim i mówi, że były niesamowite widoki, kiedy leciał myśliwcem gdzieś ponad chmurami i tam widywał orły. To jest nasze przeznaczenie, żebyśmy myśleli o tym, co w niebie. Byśmy byli bogocentryczni, byśmy myśleli o tym, co jest w niebie, chociaż możemy twardo stąpać po tej ziemi, ale mieć poniekąd głowę w chmurach. Mieć głowę w niebie, nie tylko na ziemi. I po trzecie, to wiąże się z tym, że myślimy, czy łączymy się z wiecznością. Nie tylko z tym, co jest tutaj przemijające na ziemi, ale kiedy myślimy o tym, modlimy się, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, to łączymy się z wiecznością. Chociaż żyjemy tu i teraz, ale nasze myśli łączą się z wiecznością, nabieramy tej szerokiej perspektywy, która sięga nawet poza to nasze życie i życie naszych dzieci, wnuków i tak dalej, ale łączy się z wiecznością. I kiedy pomyślę o prorokach, chociażby w Starym Testamencie, takim na przykład Habakuku, Ezechielu, Izajaszu i innych prorokach, którzy otrzymywali proroctwa o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa, chociaż jeszcze do pierwszego było kilkasetek lat pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. Taki Habakuk w swojej krótkiej, trzyrozdziałowej księdze mówi o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa. Bóg już wtedy daje mu objawienie tej rzeczywistości, że Jezus wróci, kiedy on jeszcze nawet Jezusa nie znał i nie wiedział, że Jezus przyjdzie. Ale to, co powiedział Bóg do Habakuka, kiedy ten miał dylematy moralne i nie wiedział, dlaczego Bóg pozwala na zło i tak dalej, a Bóg mu powiedział: dałem ci widzenie, dałem ci widzenie tego powrotu Jezusa Chrystusa, a ty trzymaj to w swoim sercu, zapisz to sobie, bo nawet jeśli się to widzenie opóźnia, to niechybnie się wypełni. I to mnie fascynuje, że chociaż Habakuk żył kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa Jezusa, możemy powiedzieć, że dzisiaj już upłynęło 2,5 tysiąca lat od życia Habakuka, ale Bóg chciał, żeby Habakuk żył tym widzeniem. Chociaż on tego nie miał w ogóle zobaczyć, ani jego dzieci, jego wnuki i prawnuki nic z tego nie miały zobaczyć, ale Bóg chciał, żeby Habakuk połączył się z wiecznością. A my dzisiaj jesteśmy o wiele bliżej powrotu Jezusa Chrystusa. O wiele, wiele bliżej. I czujemy to. W duchu i podskórnie czujemy, że przyjście Pana jest coraz bliższe. Tak? Coraz bliższe. Ale potrzebujemy mieć tą perspektywę. Dlatego modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą, wołaniem o powrót Jezusa Chrystusa. Teraz przechodzimy do czterech kolejnych wezwań, które są wezwaniami, które tyczą się już bardziej nas. Daj nam chleba naszego powszedniego, tak, odpuść nam nasze winy i tak dalej. Ale zobaczcie, że tu również nie mówię daj mi, tu nie, Jezus nie mówi módlcie się daj mi, tylko daj nam. Że jest tutaj ten aspekt modlitwy wstawienniczej, że nie modlę się tylko o to, żebym ja miał chleb, ale żeby i Adam miał chleb, i Natalia miała co jeść, i Tymek, i wszyscy inni, tak? Że jest to poczucie, że nie chcę tylko dla siebie, ale chcę dla innych. Tak samo chcę dla innych, myślę również o nich. Jak to napisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale 18 wersecie? W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Za wszystkimi świętymi. Czyli nami. Za wszystkimi nami, tak? Bo my jesteśmy święci w Chrystusie Jezusie. Więc pierwsza z tych próśb to jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tak? Czy prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Tu jest taka ciekawa rzecz. Może najpierw powiem tak. Chleb To jest pewien symbol wszystkiego, co jest potrzebne nam do życia. Tak? Nie chodzi o to, że tylko chleb, a już jabłka, czy jabłuszka, czy owoców, czy coś do picia już nie chcesz. Nie? No wiemy, że to jest chleb, obrazuje wszystko, co jest nam potrzebne do życia. A to jest ciekawa rzecz z tym chlebem powszednim. Dlatego, że to jest jedynie tylko w tym miejscu Nowego Testamentu użyte pewne greckie słowo i nigdzie indziej. I nasi tłumacze przetłumaczyli jako powszedni. Ale w współczesnym języku polskim lepszym słowem, które dzisiaj oddaje to greckie słowo, jest ponadnaturalny. Więc daj nam chleba naszego ponadnaturalnego. Nie tylko tego powszedniego, czyli takiego do życia nam potrzebnego dla naszego ciała, to też możemy powiedzieć jest w tej modlitwie, że zdajemy sobie sprawę, że wszystko pochodzi od Boga. To nie jest tak, że ja swoją siłą zapracowałem, a kto dał mi tą siłę? No Bóg, tak? Więc tak naprawdę wszystko pochodzi z ręki Boga w naszym życiu, ale tu jest modlitwa tak naprawdę o coś więcej. I nawet to słowo powszedni, tak tłumacze używają je i myślę, że oni źle nie używają tego słowa, tylko to słowo straciło czy nabrało innego znaczenia w międzyczasie w języku polskim. Bo powszedni nam się kojarzy z czymś zwyczajnym, czymś codziennym. Używamy, czasami mówimy, że coś nam spowszedniało. Czyli straciło tą swoją niezwykłość, stało się takie powszechne, codzienne, już nie robi na nas wrażenia, nas nie rusza. Ale kiedy pomyślimy, co to słowo mówi, powszedni. Tak? Składa się z takich trzech słów. Powszedni. My chcemy chleba, który jest powszedni, czyli jest wieczny, ponadnaturalny. I w Ewangelii Jana Jezus mówi o sobie tak w 6 rozdziale, 27 werset. Zajmujcie się nie pokarmem przemijalnym, ale trwałym. Pokarmem zapewniającym życie wieczne. Udzieli wam go Syn Człowieczy, gdyż Ojciec Bóg właśnie Jego uwiarygodnił swą pieczęcią. Czyli Jezus, tak? I potem dalej czytamy 31 werset. Żydzi dyskutują z Jezusem. Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, bo czytamy, dał im do jedzenia chleb z nieba. Wtedy Jezus im powiedział, ręczę i zapewniam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wówczas zwrócili się do Niego, Panie, dawaj nam odtąd zawsze ten chleb. Jezus im powiedział, ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. Kto jest chlebem powszednim? Powszedni. Jezus. On jest chlebem powszedni, tym chlebem, który daje życie wieczne, który jest chlebem z nieba. Czyli innymi słowy, kiedy wchodzimy w tą modlitwę, ten aspekt, daj nam chleba naszego powszedniego dzisiaj, to chcemy żyć i karmić się Jezusem. I modlę się nie tylko o to, żebym ja żył Jezusem, ale żebyście wy wszyscy żyli Jezusem, że modlę się dla innych, dla was, Panie, karm ich ducha, aby Tobą żyli, żebyś Ty był w ich życiu, żebyś Ty wypełniał ich myśli, żebyś Ty dawał im życie, które jest wieczne, tak? Zajmujcie się nie tylko pokarmem przemijalnym, tak? Czy tak jak powie to już 5 Księga Mojżeszowa, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, z ust Jezusa. Nie samym chlebem żyje człowiek. Więc prosimy, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Dzisiaj potrzebujemy tego wiecznego chleba, którym jest Jezus, bo bez Niego ani rusz. I potem czytamy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. I to jest taki bardzo praktyczny aspekt modlitwy. Że w tej modlitwie jest zawarta prośba o przebaczenie. Bo jak Biblia mówi, Bóg jest bardzo taki realistyczny, praktyczny. Wszyscy często upadamy. Jesteśmy święci, ale często upadamy. Często. Jak ktoś już nie upada zupełnie, to jest podejrzany, tak? Apostoł Jan w swoim pierwszym liście napisze tak. Pierwszy rozdział 7 wersetu. Jeśli żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z Niego kłamcę. Nie byłoby w nas Jego słowa. Więc z tym się wiąże ta świadomość, tak? Tendencją ludzkiej natury jest samo usprawiedliwianie się. Ja nie jestem taki zły. Ja nie jestem jak Hitler, jak Stalin. No to oni to byli naprawdę źli. A ja do nich nam jeszcze daleko. Więc można, że tak powiem, z ulgą odetchnąć. Zapłatą, tak jak Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Adamowi i Ewie bardzo daleko było do Hitlera. Zerwali tylko owoc, a sprowadzili śmierć na cały świat. Więc zapłatą za grzech jest śmierć. Najmniejsze. Bo to jest otwarcie drzwi, tak można powiedzieć, mitycznej puszki Pandory. Wylatuje wtedy wszelkie zło, tak? A zaczyna się tak niewinnie. Niby nic takiego. Więc przebaczenie, tak? Tak naprawdę w tej modlitwie jest po prostu krzyż Jezusa Chrystusa. Bo cała ta modlitwa jest chrystocentryczna, tak? Ojcze nasz, ojcocentryczna, bogocentryczna. Potrzebujemy przebaczenia. Bez przebaczenia nie ma dobrego życia. Ktoś, kto żyje w nieprzebaczeniu, truje sam siebie, tak? Truje. I tutaj to takie praktyczne wezwanie. Przebacz nam, bo my przebaczyliśmy. Czyli innymi słowy, gdybym to ubrał tak po swojemu powiedzieć chciał, to powiedziałbym tak. Sprowadzamy przebaczenie z nieba przez nasze przebaczenie na ziemi. Sprowadzamy przebaczenie z nieba przez nasze przebaczenie na ziemi. Inaczej zapomnijcie, tak, Bóg mówi, że cokolwiek będzie wam przebaczone. Jeśli to my nie przebaczymy. To zamyka drzwi do przebaczenia, tak? Kiedy sami siebie gdzieś blokujemy, nie przebacz. Nie odpuszczę. Nie tego. I nie jej, czy nie jemu, tak? To czasami jest naprawdę bardzo ciężkie, bo jeśli ktoś zniszczy nasze życie gdzieś bardzo głęboko, to przebaczenie wcale nie jest łatwe. To nie jest to, że ktoś mi tylko na odcisk nadepnął. Ale to nie znaczy, że jest niemożliwe to. To jest niezbędne, żeby nas uwolnić. Bo inaczej nie przebaczyć to, jak pić truciznę samemu sobie. Tak? I zatruwać swoje życie. Więc to jest ten aspekt tego przebaczenia, że to jest takie po prostu... Bez tego się nie da żyć. My tego tak bardzo potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Tak? Jak Piotr myślał, że będzie taki pobożny, że zapyta się Jezusa, czy aż 7 razy na dzień mam przebaczyć? Aż 7 razy na dzień. To w takim pojęciu żydowskim to było już coś naprawdę wielkiego, że ty 7 razy dziennie przebaczysz. A Jezus mówi nie. 77 razy. A niektóre manuskrypty mają 77 razy po 7. To oznacza, nie chodzi o to, że teraz będziemy liczyć, no 76 raz, jeszcze 77 i potem już nie muszę cię przebaczać, tak? Tylko tak naprawdę to jest obraz tego, że żyjemy w ciągłym przebaczeniu. Nieustannie w gotowości do przebaczenia komukolwiek, cokolwiek by miał nam zrobić. Dla nas samych tego potrzebujemy, tego uwolnienia, tak? A dlaczego o tym jest powiedziane, że 7 razy czy 77 razy na dzień? No bo takie jest nasze życie. Że na te odciski potrafimy sobie wielokrotnie wleźć. I w rodzinach to najlepiej widać, nie? W domu. W domu tam to najlepiej widać. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Czy tak jak jest tutaj w tym tłumaczeniu, bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Dzisiaj się to tak tłumaczy, bo to wrażenie, tak jak tradycyjnie znamy tą modlitwę i nie wódź nas na pokuszenie, poniekąd jakby wskazywało, że to Bóg kusi. Ale nawet w tym starym powiedzeniu nie chodzi o to, że to Bóg kusi. Ale że Bóg jest z nami w chwili próby, tak jak Jezusa chociażby wywiódł na pustynię, a tam Jezus miał być kuszony. Ale kto Jezusa wywiódł na pustynię? Duch Święty, tak? Nie po to, żeby kusić Jezusa, ale tam miał być wystawiony na próbę i odnieść zwycięstwo. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. I to się ma jak najbardziej do naszego takiego praktycznego, codziennego życia, ale to, te słowa również mają ten wymiar eschatologiczny. W Księdze Apokalipsy, w 3 rozdziale, w tak zwanym liście do Filadelfii, czytamy od 10 wersetu. Ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta Nowej Jerozolimy, która zstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. I te słowa nadają temu elementowi modlitwy pańskiej, Ojcze Nasz, ten wymiar właśnie eschatologiczny. Bo tutaj jest napisane o tym, że Bóg zachowa kogo? Tego, kto zachował moje słowo. Chociaż moc miał znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia, czytamy wcześniej. I ponieważ zachowałeś moje słowo, ja zachowam cię w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat. Przyjdę już wkrótce. Tak, następne słowa. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. I w tym wołaniu jest ta świadomość, że tak, mamy strzec tego, co mamy. Ale bez Bożej pomocy to z nami jest słabo. Więc i w tym wołaniu pragniemy, żeby Bóg był z nami. Bez Ciebie, Boże, się nigdzie nie ruszam. Ale z Tobą przejdę przez wszystko. Kiedy Ty jesteś ze mną, nawet miałeś ciemną doliną, tak? Cienia śmierci, jak mówi Psalm 23. Bo przyjdę wkrótce. I to, co Biblia mówi, kiedy Jezus Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale podaje przykład niesprawiedliwego sędzi i wdowy, która go nastawała, nie ustępowała w tym, żeby ją wziął w obronę. I w końcu ten sędzia mówi, ja już mam dosyć, będę parafrazował, tej baby. No już mam dosyć, no tak mnie nachodzi, że dla świętego spokoju. Wreszcie zajmę się jej sprawą, tak? I Kościół, my potrzebujemy być trochę jak ta kobieta. Nieustępliwi. Jezus podał ten przykład tam, żebyśmy my nie ustawali w modlitwie, tak? I tam Jezus mówi dalej. I to są dla mnie bardzo frapujące słowa. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich ludzi, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Dniem i nocą. I tak sobie myślę, jeśli ktoś woła dniem i nocą, z jednej strony naprawdę ma parcie na to, żeby wołać. Ale kto woła dniem i nocą? Ktoś, kto jest w wielkim ucisku. Ktoś, kto jest w wielkiej potrzebie. Bo jak ci dobrze, to tak nie wołasz dniem i nocą. I wtedy Jezus kończy te słowa tymi najbardziej mnie frapującym zdaniem. Tylko czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Dlaczego Jezus zadaje takie pytanie? Dlaczego się o to pyta? Ano dlatego, że Biblia mówi o tym, że wielu straci wiarę. Szczególnie w czasach ostatnich, tak? Kiedy będą dziać się różne rzeczy, tak? Miłość wielu oziębnie, Wielu straci wiarę. Przypowieść o 10 pannach o tym mówi, że chociaż wszyscy czuwają, ale potem wszyscy zasypiają. W Getsemane Jezus powiedział takie niesamowite zdanie, kiedy uczniowie przysypiali również. Chociaż to był tak ważny moment. Oni w ogóle nie czuli tego, co się dzieje. Że to jest przełomowy moment historii świata. A oni zasypiali. Nie mieli w ogóle poczucia, co tu się dzieje tak naprawdę w duchu. Bo oni byli senni. Ale Jezus wtedy powiedział to niezwykłe zdanie. Duch ochoczy, ale ciało słabe. Módlcie się, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czyli modlitwa jest jak takie zabezpieczenie. Modlitwa jest kluczem do tego, żeby te rzeczy złe się nie wydarzyły w naszym życiu, tak? Żebyśmy nie przysnęli, żeby pokusa nas nie ogarnęła, żebyśmy jej nie ulegli, żebyśmy się nie zniechęcili w modlitwie i żebyśmy nie ustali. Żeby nasza wiara ustała. Habakukowi, temu, któremu Bóg dał wizję powrotu Jezusa Chrystusa na 2500 lat przed nami, Bóg też powiedział słowa, które są w Nowym Testamencie jednym ze sztandarowych zdań. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Dlatego ty, Habakuku, chociaż tego nie doczekasz, ale tym żyj. Żyj wiarą, którą zaszczepiam w twoje serce. Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I tak jak powiedziałem na początku, kiedy żyjemy w czasach, kiedy, w których widać i odczuwamy to, że jest presja na to, żeby się nie modlić. Bo nasz przeciwnik chce zatrzymać Kościół w modlitwie, bo wie, jak niebezpieczny jest dla niego Kościół, który trwa w modlitwie. Ludzie, którzy mają głębokie życie modlitewne. Bo ci ludzie są nie do ruszenia w pewien sposób, tak? Ci będą zachowani od próby, bo zachowali moje słowo. Zachowali moje słowo o wytrwałości. O wytrwałości. Dlatego też dzisiaj, korzystając z tej możliwości, wszyscy znamy modlitwę Ojcze Nasz. Mam nadzieję, że wszyscy. Że to jest taka modlitwa, którą zostali ludzie nawet jako dzieci wyuczeni na pamięć i potrafią, że tak powiem, recytować, cytować z pamięci. I mam nadzieję, że my na tą modlitwę patrzyliśmy zawsze głębiej. Nie tylko po to, żeby, że tak powiem, klepać, jak to się czasami mówi, jakąś formułkę, nad którą się właściwie nie zastanawiasz, tylko po prostu lecisz z pamięci, tak? Ale że my chcemy skorzystać z tej modlitwy, chcemy rozwijać nasze życie modlitewne przez ten wzorzec, który Jezus dał nam w tej modlitwie. Bo ta modlitwa przemienia nasze życie całe. Ta modlitwa ma moc tak ukształtować nasze życie, że stajemy się innymi ludźmi. Nasze wartości, nasze priorytety przestawia się o 180 stopni. Stajemy się ludźmi, którzy choć chodzą na ziemi, to w istocie są ludźmi nieba. Nieba. Bo gdziekolwiek są, to sami sobą uświęcają imię Boże, bo przynoszą czystość, świętość, dobro, miłość, pokój, radość i tak dalej. Bo gdziekolwiek się pojawiają, to z nimi idzie Królestwo Boże. Bo w nas jest Jezus, który jest naszym Panem. Gdziekolwiek jesteśmy, my żyjemy według zasad Królestwa Bożego, a nie tylko według tego świata zasad. Gdziekolwiek pojawiamy się, tam nie dokonujemy tylko naszej woli, ale woli Ojca. Wołamy dla innych o chleb Jezusa i poznanie Jezusa i pragniemy, żeby ludzie zasmakowali Boga, tak jak Pismo mówi, aby ludzie doświadczyli, że słodki jest Pan, że dobry jest Pan, bo to jest chleb najlepszy, po którym człowiek już nie jest głodny, ale jest nasycony na wieki. A z drugiej strony chce więcej. Choć nie jest głodny, chce więcej Jezusa. Jeszcze więcej Jezusa, mało mi Ciebie, Panie. Modlimy się o przebaczenie, ale też o to, żebyśmy byli zachowani od próby, od wpływu złego na nasze życie. Pomódlmy się. Nasz Ojcze, nasz Tatusiu, kochany, który jesteś w niebie, tak bardzo pragniemy, żebyś przyszedł, żebyś zamieszkał już pośród nas, żeby niebo stało się na ziemi, żeby Twoje imię zostało uświęcone tak, jak jest tego godne, abyś przyszło Twoje królestwo, żeby Jezus tutaj rządził na ziemi, bo to jest nasza nadzieja, to jest nasza tęsknota, to jest nasza obietnica. Tak bardzo pragniemy, żeby wypełniła się Twoja wola w tym Kościele, pośród nas, ale też na całej ziemi, żebyśmy już nie widzieli tego zła i to, do czego ludzie potrafią doprowadzić rządami, których ich sercach nie rządzisz Ty. Ale Panie, pragniemy, żeby Jezus panował na tej ziemi, Jego Królestwo zawładnęło całą ziemię, gdzie się działa Twoja wola. Panie, dawaj nam więcej Jezusa. Tak bardzo pragniemy, żeby ten chleb niebiański karmił naszego ducha, abyśmy żyli Jezusem coraz bardziej pochłonięci Jezusem, zamiłowani w Tobie, rozkochani w Tobie, wpatrzeni w Ciebie, żeby Jezus ogarniał całe nasze życie, żeby nasze myśli były przesiąknięte Tobą, aby nasze myśli były myślami chrystusowymi, żeby kto nas dotknie, z tego wychodził Jezus z naszego życia, bo Ty jesteś naszym życiem, naszą drogą, prawdą i życiem. Panie, jeśli cokolwiek mamy komukolwiek do przebaczenia, chcemy i to przebaczyć, aby sprowadzać Twoje przebaczenie na ziemię, aby to niebiańskie przebaczenie przynosiło wolność. I zachowaj nas w chwili próby. Chcemy zachować to, co nam dałeś i nic z tego nie utracić, nic z tego nie zgubić, ale zachować wszystko, co nam dałeś i to jeszcze pomnożyć dla Twojej chwały. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.